nasze ciało jest, jakby zrobi wszystko, żeby nas utrzymać przy życiu.
Ta choroba nie skacze magicznie, nie rozwija się z dnia na dzień. W Polsce jest wiele miejsc, gdzie pójście do gabinetu ginekologicznego jest obciachem.
Załóżmy, że lekarz przekracza naszą granicę. W jaki sposób zareagować?
Rak jest chorobą, która dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich narządów, wszystkich zawodów. Jesteśmy nagie, półnagie. Zawierzamy komuś swoje zdrowie. I teraz czuję, że moje ciało jest silne.
Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się wyjątkowymi historiami. Bardzo się cieszę, że mamy do tego przestrzeń, bo często opowiadamy o doświadczeniach, które są dla nas wspólne, a o których nie mówi się wystarczająco głośno. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest marka Deichmann. To dzięki temu wsparciu możemy dzielić się historiami, które są takie jak my, wyjątkowe. A moją gościnią dzisiaj jest Aga Szuścik. Ja po prostu tak się cieszę, że jesteś tutaj, bo jesteś dla mnie, powtórzę się w sumie znowu versus poprzedni odcinek, ale synonimem turbosilnej kobiety. Mówiłam tak samo Asi, mojej poprzedniej gościni. No ale przede wszystkim też jesteś działaczką społeczną, edukatorką. Cześć, witaj w serii Więcej niż Ciało.
Cześć, to dla mnie wielki zaszczyt. Super się cieszę, że tutaj jestem, więc myślę, że współdzielimy tę radość, delikatnie mówiąc.
Super. Pierwsze pytanie, które zadaję każdej gościni tej serii, to jest pytanie, bo jesteś edukatorką, jesteś influencerką też, jakby nie patrzeć. Byłaś dziennikarką radiową, co się przed chwilą dowiedziałam. Jak ty siebie dzisiaj definiujesz? Kim jesteś dzisiaj?
Myślę, że to definiowanie, zdefiniowanie się było od zawsze w moich oczach pewną presją. Mam takie wrażenie, że jak jesteśmy małymi dziewczynkami, to cały czas pojawia się pytanie, kim będziesz, jak dorośniesz. I najlepiej wypowiedzieć się krótko i zwięźle. Później jest co po podstawówce, co po liceum, co po studiach.
Oj tak.
Więc nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wolę chyba używać czasowników i powiedzieć, że edukuję na temat ginekologii, onkologii, profilaktyki. Działam w zakresie doświadczenia pacjenckiego, urządzam gabinety ginekologiczne, robię tam audyty, robię przeróżne badania, jestem wykładowczynią, prowadzę różnego typu szkolenia, co miesiąc robię samo badanie piersi na Instagramie, jestem też fotografką, artystką, robię bardzo dużo rzeczy i one mogą wydawać się niespójne, ale ja je czuję jako bardzo spójne.
Super. To jest najważniejsze takie poczucie właśnie, że ja często doświadczyłam właśnie tego, że zarzuca mi się na przykład, że nie wiem, co chcę robić w życiu, bo robię tak wiele, sięgam tak wielu różnych tematów i dziedzin, ale właśnie jest pewne piękno w tym, bo możemy doświadczać.
Tak, dokładnie. Zgadzam się.
Słuchaj, jesteśmy w serii Więcej niż Ciało, w której bardzo zależało mi na tym, żeby skupić się na takich tematach, które udowadniają, że my, kobiety, to znacznie więcej niż nasz wygląd i to właśnie w jaki sposób wyglądamy. I myślę, że dzisiejszy temat, temat związany też między innymi z twoją chorobą, ale też ogólnie tematami ginekologicznymi, które dotyczą kobiet, to właśnie jest więcej niż ciało. To jest ten temat o tym, że poza tym, żebyśmy wyglądały, warto też pamiętać o tym, żeby zadbać o swoje zdrowie. I ty w 2018 roku dostałaś diagnozę rak szyjki macicy i pokonałaś tę chorobę. Opowiedz nam proszę o swojej drodze, jeżeli czujesz, że jesteś z tym okej.
Jasne. Rzeczywiście w 2018 dostałam diagnozę. To jest coś, czego nie spodziewałam się i wiem, że zawsze te słowa padają, gdy ktoś mówi o swojej diagnozie, natomiast myślę, że to są słowa, których nie da się nie wypowiedzieć. Ja nie miałam żadnych objawów i gdy o tym mówię, zwykle zaczyna się taka śmieszna gra w ping-ponga, bo ja mówię, że nie miałam żadnych objawów, a okazało się, że miałam raka z przerzutami i wtedy ktoś mówi, ale jak to, żadnych? A ja mówię, tak, żadnych, ale naprawdę żadnych, żadnych, a jak chociaż cokolwiek było nie tak, naprawdę nie. Więc nie miałam absolutnie żadnych objawów. Uważałam się za bardzo świadomą osobę, która zna się na kwestiach pielęgnacji, zdrowia, ciała. Orientowałam się w tym, które, nie wiem, wiedziałam, czym jest indeks glikemiczny i jak dobrać odpowiednio biustonosz i tak dalej, i tak dalej. Więc wydawało mi się, że wiem wiele i że dopóki nie mam żadnych objawów, nic mnie nie niepokoi, no to nie mam po co chodzić do lekarza. No i poszłam w końcu do ginekolożki na cytologię, to znaczy cytologia została mi zrobiona przy okazji. No i dowiedziałam się, że to jest rak szyjki macicy. Oczywiście nie dowiedziałam się tego od razu, ponieważ ten proces diagnostyczny on trwa dość długo, więc najpierw miałam taki mały zabieg, który nazywa się konizacja, później 21 maja 2018 wycięto mi macicę, jajowody, trochę tkanek dookoła, węzły chłonne z dużych naczyń krwionośnych. Operacja trwała 6 godzin i tak naprawdę moje ciało bardzo się wtedy zmieniło, ponieważ ono nie zmieniło się kompletnie wizualnie i prawie kompletnie, bo operacja była wykonywana laparoskopowo, czyli mam 4 blizny na brzuchu, których praktycznie nie widać. Naprawdę, jak komuś nie powiem, to czasami ktoś kompletnie tego nie widzi, jak na przykład jestem na plaży i mam strój dwuczęściowy. Natomiast ono zmieniło się bardzo w środku, ponieważ pochwa, którą mam, nie prowadzi już do szyjki macicy, tylko po prostu prowadzi do zaszycia, kończy się. No i na tym moje leczenie się właściwie zakończyło wtedy, ale rok później okazało się, że nie wycięto wszystkiego i absolutnie nie był to błąd kogokolwiek, jeśli chodzi o medycynę. Po prostu niemożliwym było dostrzec wtedy to, co we mnie się działo. Okazało się, że obydwa moje jajniki są zajęte kilkucentymetrowymi guzami, które po prostu już się pokazały, właściwie zaczęły się pokazywać, natomiast te jajniki miały w sumie zwykłą wielkość, ale były guzami, nie było tego widać. No i wtedy usunięto mi obydwa jajniki i miałam chemioterapię, radioterapię, więc ze stadium 1B przeskoczyłam na stadium trzecie, a są 4, więc to jest trochę dużo, natomiast od tego czasu, czyli koniec mojej terapii był 1 sierpnia 2019, to daty się pamięta lepiej niż urodziny wszystkich bliskich i od tego czasu jestem całkowicie zdrowa. Co prawda osoby z rakiem nie mogą używać takiego słowa w sposób formalny, ale też i mogą, bo kto nam zabroni. No nie mam objawów i jestem zdrowa, mam nieustanne kontrole, właśnie odebrałam kilka dni temu świeży marker i nic tam nie ma, więc jest super.
Jakby twoja historia, ja pamiętam, jak zobaczyłam twoje zdjęcia w 2018 roku, właśnie ze szpitala też, prawda? One były ze szpitala.
Między innymi.
Właśnie zdjęcia, które opowiadały tą twoją drogę i to, ile ty przeszłaś w kontekście właśnie wszystkich zabiegów i chemioterapii, tak? I wszelkiego innego rodzaju sposobów leczenia, które się w twoje ciało wtłoczyło. Jakby to brzmi, jakby twoje ciało było totalnie przesilne. Że to wszystko zniosło. I że jesteś teraz właśnie tutaj z nami zdrowa i uśmiechasz się i edukujesz i masz tą energię i siłę. I to jest dla mnie taki przepiękny dowód na to właśnie, jak bardzo powinniśmy, oczywiście nie chcę mówić, co powinniśmy robić, tak, jakby słowo powinnam, to też jest takie słowo, ale jednak, kurczę, jak się słyszy tą historię, to warto naprawdę przypomnieć sobie o tym, że nasze ciało jest... jakby zrobi wszystko, żeby nas utrzymać przy życiu. I przetrwa naprawdę najgorsze i ogromne burze i sztormy i huragany. Bo tak myślę, taka jest twoja historia.
Tak, ja myślę, że ta relacja moja z ciałem jest niezwykle ważnym faktorem w tym wszystkim. Więc tym bardziej cieszę się, że spotykamy się wokół tego tematu ciała. Bo ja wcześniej, przed diagnozą, traktowałam swoje ciało jak wspólniczkę z firmy, na takiej zasadzie, że mamy podpisaną umowę, nie możemy się rozdzielić, ale tak naprawdę no myślę, wstaję sobie rano i myślę sobie, no ciekawe, co ta moja wspólniczka znowu odwali. I wszystkie błędy tej wspólniczki chciałam tuszować, chciałam zakrywać lub wolałam przemilczeć, czyli gdy wyskakiwało mi jakaś niedoskonałość na skórze, to moją odpowiedzią na to było nałożenie kolejnej warstwy podkładu. Gdy moje włosy, teraz jak patrzę na zdjęcia, to nie wierzę w to, że miałam takie włosy okropne. Okropne nie pod względem estetycznym, tylko pod względem właśnie niepokojącego objawu zdrowotnego. One po prostu wręcz krzyczały, że coś w moim organizmie dzieje się niedobrego. A ja zamiast do lekarza po prostu chodziłam na zabiegi fryzjerskie, ponieważ chciałam tylko to, co widać, jakoś zmienić. I tak naprawdę dopiero jak zaczęłam słuchać tego mojego ciała, siadłam z nim przy stole, tak jak my teraz siedzimy, i zaczęłam słuchać tego, czego to ciało potrzebuje, co ono chce mi powiedzieć. Zaczęłam pytać to ciało, czy jest jeszcze coś, co mogę sprawdzić, tak zdroworozsądkowo, żeby upewnić się, że nic mi nie grozi, to zupełnie inaczej zaczęłam do niego podchodzić. I teraz czuję, że moje ciało jest silne i ono chyba zawsze było silne, no poza czasem choroby, kiedy raczej było bardzo słabe, ale wiesz, teraz jak się interesuję onkologią i czytam na przykład o tym, że do wielu przerzutów chorób nowotworowych nie dochodzi dlatego, bo ciało jest tak skonstruowane, że krew w żyłach płynie tak szybko, a żyły są tak połamane, że tak powiem, wiesz, zakręcone, że po prostu te komórki nowotworowe rozbijają się o ściany tych żył, to sobie myślę, jakie to jest wszystko genialne.
To jest genialne. Jakby jedna z najdoskonalszych maszyn na świecie.
Dokładnie.
A ile miałaś lat, kiedy usłyszałaś diagnozę?
Miałam 32 lata. Miałam 32 lata, to było kilka miesięcy przed moimi 33 urodzinami. Rok później miałam 33 lata, jak miałam przerzuty. No i to był 2018 i 2019 rok. Czyli już po 30 to się tak trzeba policzyć, ile się ma lat. Więc tak, więc w tym roku będę miała 38 lat. Tak.
Ale twoja historia jest też bardzo, myślę, że mocno o tym, że to, że mamy 30 lat, wcale nie znaczy, że nie możemy nie zachorować.
Tak. Nawet są nowotwory, które... Rak szyjki macicy jest w ogóle chorobą młodych osób często. Są nowotwory, które w ogóle mogą zaskoczyć. Na przykład takie poważniejsze ryzyko raka skóry pojawia się po 20, a rak jąder to choroba, która często... samo badanie jąder należy zacząć około 15 urodzin. Więc tu mówimy o bardzo, bardzo młodych osobach. Co więcej, to, że cały czas mylą się ludziom określenia bycie zdiagnozowanym i zachorowanie. Dlatego bardzo się cieszę, że zdiagnozowano mnie w 2018, bo ja chorowałam wcześniej, no tak, ten rak oczywiście. Się rozwija długo. I mówienie, że chorują głównie osoby starsze, one mogą chorować wiele lat, tylko są zdiagnozowane, więc no rak jest chorobą, która dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich narządów, wszystkich zawodów, wszystkich miast, wsi.
Jest demokratyczny.
Tak.
Jakby nie patrzeć.
Tak. Nie interesują go pandemie, śluby, pogrzeby, rozwody. Nie interesuje go nic.
Ten temat związany z różnicą między byciem zdiagnozowanym a zachorowaniem, myślę, że jest niezwykle też ważny w kontekście w ogóle profilaktyki, bo pomiędzy tymi dwiema rzeczami jest profilaktyka i tak naprawdę im szybciej pójdziemy do lekarza i będziemy badać się też regularnie, tym jest większa szansa na to, że do diagnozy dojdzie prędzej niż później, co jest niezwykle ważne. I jakie są te badania takie związane właśnie z ginekologią, które powinnyśmy, znowu użyję tego słowa, ale wydaje mi się, że które warto, ale nie, tutaj już to prawie powinnyśmy robić, żeby uchronić się przed ewentualnymi właśnie konsekwencjami.
Już wymienię te badania, ale najpierw odniosę się do tego, o czym zaczęłaś mówić, czyli od czego zaczęłaś, czyli do tego, że lepiej zdiagnozować się wcześniej. Wiele osób nie myśli w ten sposób. Myśli, że lepiej nie zdiagnozować się wcale. I to nie jest tak, że tym osobom że te osoby nie zdają sobie sprawy. To jest taki naturalny, nasz wręcz atawistyczny mechanizm polegający na tym, że jak mogę spotkać się z groźnym zwierzem, to wolę się z nim nie spotkać. Lepiej po prostu nie stawiać temu czoła, lepiej schować się w krzakach i tyle. Natomiast myślę, że za tym, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, stoi takie myślenie, że ta choroba jest magiczna. Że ta choroba w każdej chwili może się pojawić znikąd, gdzieś. Ja to, wiesz, wiem, bo dzwonią do mnie na przykład kobiety tuż po diagnozie i zadają mi takie pytania, że wyszła mi cytologia zła, ale nie ma żadnego guza, ale ostatnio o wszystkim zapominam. Czy myślisz, że mogę mieć duży przerzut w mózgu? Tak jakby to tak nie działa. Ta choroba nie skacze magicznie, nie rozwija się z dnia na dzień. To też nie jest tak, że my na raka nie mamy lekarstwa. My to lubimy powtarzać. To jest też medialne. Medialne jest to, że być może wynajdzie się lekarstwo na raka. Tak. My mamy, z tego co naliczyłam ostatnio, 11 lekarstw na raka przynajmniej. One mają różną skuteczność oczywiście, ale mamy je. Więc w naszym interesie jest właśnie to, żeby dowiedzieć się jak najszybciej. Jest właśnie to, żeby wyłapać te pierwsze stadia, albo nawet w niektórych chorobach stadium przednowotworowe, czyli zdążyć przed. Nie cierpię też, jak ktoś mówi, zanim będzie za późno. Nie ma za późno. Znam osoby, którym dawano zgodnie ze statystykami 2-3 miesiące życia, a żyją 30 lat. Więc to w ogóle nie ma racji bytu. I też zmienia się w ogóle to podejście do profilaktyki. Już nie myśli się o profilaktyce na takiej zasadzie, że to jest szukanie raka. Tylko to jest kontakt ze swoim ciałem, sprawdzanie, czy wszystko jest okej, a jeśli nie, to podejmowanie kroków. No i właśnie, jak sprawdzać to ciało? Tutaj, jeśli chodzi o wytyczne towarzystw i o to, co mamy refundowane i jeszcze na dodatek o to, co mówią konkretni lekarze, lekarki,
to wszystko jest na odwrót, na opak i się ze sobą nie zgadza.
No przede wszystkim się ze sobą nie zgadza, tak. I tutaj z ciekawością obserwuję na przykład pod moimi postami te wymiany zdań, że ja mam cytologię co 3 lata. Częściej się nie należy, bo nie jest refundowana. A ja mam co roku i mam, i tak jakby te dwie osoby się przekomarzają. Ja sobie myślę, hej, ty pewnie chodzisz po prostu do takiego miejsca, a ty masz pewnie pakiet w pracy, który daje coroczne cytologie. Albo się kłócą, czy cytologia powinna być co roku, czy co 3 lata. Ja sobie myślę, hej, klasyczna na szybkę co roku, ale ta płynna co 2-3 lata jest już okej, bo taką ma wysoką skuteczność, więc postaram się szybko, natomiast to jest dość problematyczne. No to zaczynając od najprostszych rzeczy. USG dopochwowe, czyli transwaginalne, najlepiej robić co roku. Nie we wszystkich krajach jest to wymagane i to jest bardzo źle. Czyli no, teraz byłam na wymianie zawodowej właśnie dotyczącej doświadczenia pacjenckiego w Stanach i tam to USG dopochwowe w ogóle nie funkcjonuje jako profilaktyka. Czyli dopiero jak ktoś ma objawy, to w ogóle nie tak powinno być. Więc jeżeli możemy, to USG dopochwowe co roku. Można, właściwie ono jest przezpochwowy, bo my nie oglądamy tym USG pochwy, tylko wnętrze brzuszka na dole, wszystko widać, i macice, i jajniki, i jajowody, i pęcherz moczowy, i jelita, wszystko widać. Jeżeli ktoś nie ma możliwości lub ochoty na tego typu USG, to można je zrobić przez powłoki brzuszne albo przez odbyt. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest cytologia. Cytologię, tę klasyczną, czyli na szybkę, powinno się robić co roku. Ta płynna cytologia, czyli ta nowego typu, może być robiona co 2-3 lata, z racji tego, że ta jej skuteczność jest o wiele wyższa. Zwracajmy uwagę też na to, czym jest pobierana cytologia. I tu wiele osób do mnie pisze, ale jak to mam tak po prostu zapytać? Tak, mamy takie prawo. Przepraszam, panie doktorze, przepraszam, pani doktor, czym będzie pobierana cytologia? I dostałam ze dwie wiadomości, że pytanie zostało zadane i lekarz, lekarka się po prostu wściekł. no tak być nie może. No.
Oczywiście, mamy swoje też prawa jako pacjentki i pacjenci.
Oczywiście, więc tylko i wyłącznie szczoteczką cytologia powinna być pobierana. Patyczek już jest niezgodny z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników od, nie, dzisiaj mi liczenie, jak widać, nie idzie zbyt dobrze, ale jeśli dobrze liczę, od 17 lat. Więc to, że dalej te patyczki są
one
w gabinetach.
One dalej funkcjonują?
I to jak? Oj, Martyna, ja słyszałam o cytologiach pobieranych palcem, nie pytaj, w ogóle to jest jakiś dramat. Natomiast powinna być zawsze tylko i wyłącznie szczoteczka. Tak, i lepiej, żeby to była cytologia płynna. Miejmy nadzieję, że ona całkowicie zastąpi
tą na szybkę,
tak. Więc to absolutnie robimy. Najlepiej od 21 roku życia, albo 3 lata po pierwszym współżyciu, jeżeli miało to miejsce przed 18, bo wtedy te 3 lata wypadają przed 21. I ważna sprawa, osoby, które nigdy nie współżyły, ale przekroczyły 21 rok życia, i tak powinny robić cytologię. No i ja jeszcze dodatkowo polecam samobadanie sromu, wulwy, jak kto lubi nazywać.
U ciebie
nazywać.
Na Instagramie można znaleźć, że tak powiem, instruktaż, prawda?
Tak, chodzi o to, żeby patrzeć, czy nie ma tam niegojących się stróbków, guzków i tak dalej. No i są jeszcze piersi. Tutaj powiem już w takim razie w połowie zdania, że samobadanie co miesiąc, oprócz tego USG piersi, całkowicie nieszkodliwe badanie, a także mammografia. To też jest badanie, które powinnyśmy robić.
A mammografia też już w tym takim wieku, powiedzmy, przed 50 rokiem życia?
Mammografia właśnie była tak 45-50 zalecana przez większość osób, ale teraz opracowywane są nowe wytyczne i być może będzie już od 40. Natomiast tutaj chodzi o to, że nasze piersi, jak jesteśmy młodsze, wypełnia głównie tkanka gruczołowa i to jest obraz lepszy dla ultrasonografu. A z wiekiem jest coraz mniej tkanki gruczołowej, więcej tłuszczowej i wtedy mammografia lepiej ukaże ewentualne jakieś mikrozwapnienia, od których często się rak zaczyna i tak dalej.
Ja myślę, że to jest w ogóle, mam wrażenie, że z jednej strony powtarzamy to w kółko i w kółko i w kółko, te właśnie wytyczne i zawsze jak są miesiące świadomości, czy to raka piersi, czy właśnie szyjki macicy, to krążą po internecie i mediach te wytyczne, ale i tak o tym się zapomina i dlatego jest tak ważne, żeby, mam wrażenie, powtarzać cały czas i wtłaczać do głowy. Ja, mimo tego, że wydaje mi się, że jestem bardzo świadomą osobą na ten temat, to dopiero w styczniu tego roku zrobiłam pierwszą płynną cytologię w swoim życiu. Do tej pory właśnie była to ta cytologia na szybkę, ale też chyba z tego powodu, że tylko taka była mi oferowana.
Tak.
Jakby lekarz mi, nie wiem, czy nie było takiej możliwości, od ilu lat jest ta płynna dostępna, ale tak naprawdę w tym roku dopiero pierwszy raz świadomie poszłam i zrobiłam cytologię płynną i powiedziałam, chcę płynną, bo jest bardziej skuteczna i chcę po prostu sprawdzić, czy wszystko w moim ciele, w ciele gra i jest
tak,
okej.
Tak, natomiast cytologia na szybkę absolutnie nie jest błędem. To jest dalej badanie, które może funkcjonować, więc jeżeli ktokolwiek, kto nas słucha lub ogląda, myśli sobie, u mnie jest na szybkę, to lepiej nie pójdę, to
lepiej,
idźcie na szybkę.
Nie, oczywiście.
Tak.
Jakby...
Ale najlepiej zrobić tak jak Martyna, czyli przeskoczyć w nowe czasy i na płynną, jeśli oczywiście jest taka możliwość.
Tak, i te możliwości to jest kolejny, myślę, że aspekt tej rozmowy i w ogóle tego tematu, bo no ja myślę o sobie, jestem bardzo uprzywilejowaną osobą z punktu widzenia i ekonomicznego, i geograficznego. Mieszkam jakby w stolicy, tak? I mam dostęp. Co z tymi wszystkimi kobietami, które nie mają? Jakby... co możemy zrobić w ogóle, żeby było lepiej, bo mam wrażenie, że moglibyśmy uniknąć bardzo wielu późnych diagnoz, gdybyśmy rzeczywiście mieli zasoby.
To jest tak wielowątkowy problem. Ja w ogóle czuję się w swoim życiu zawodowym, tym edukacyjnym, misyjnym, jak taka osoba, która jedną ręką trzyma lekarzy, lekarki, a drugim pacjentów i pacjentki. I czasem wręcz mam takie wrażenie, jakby pacjenci, pacjentki siedziały w jednym pokoju, a lekarki, lekarze w drugim. I ja tak chodzę od pokoju do pokoju i mówię, a oni powiedzieli, że coś tam. I to jest niekończąca się wymiana. To znaczy, przede wszystkim powodów, dla których my nie chodzimy, jest bardzo wiele. To jest dostęp, czyli wszelkiego typu wykluczenia komunikacyjne, ekonomiczne i tak dalej. To są też sytuacje związane ze złymi przeżyciami w gabinetach ginekologicznych. To jest lęk, to jest kwestia wychowania, to jest kwestia tego, że w Polsce jest wiele miejsc, gdzie pójście do gabinetu ginekologicznego jest obciachem albo jednoznaczną informacją, że jest się w ciąży. Tak. Bo to jest lekarz od ciąży dla, w niektórych, w rozumieniu wielu osób. Więc to jest kwestia, wiele osób mówi, że długie terminy i nie da się dostać i tak dalej. W wielu miejscach w Polsce te terminy wcale nie są długie. Co więcej, z jednej strony jest tak, że wiele osób mówi, że tych cytologii jest mało, z drugiej strony ilość wykorzystanych cytologii z tych pól, które są refundowane, no to w województwie małopolskim, w którym mieszkam, w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, z 200 chyba 60 tysięcy cytologii, które można było zrobić, zrobiono 40 tysięcy. Więc to jest też, to jest tak, że na przykład są długie terminy oczekiwania, no to ja idę wtedy do lekarzy i mówię, jak to możliwe, a oni mówią, no to może pacjentki by zaczęły odwoływać wizyty, bo na przykład 8 pań, które mam danego dnia, przychodzą 4, a reszta nawet nie daje znać, ja siedzę i czekam. Więc to jest bardzo wielowątkowa sprawa i tak naprawdę na pewno nie szukałabym tutaj winnego. Wiem, że też nie o to mnie pytałaś oczywiście, natomiast jeżeli ktoś tak myśli, kto nas słucha, ogląda, to nie szukałabym tutaj winnej osoby. Natomiast jest to bardzo problematyczne. Cytologia jest badaniem, które kosztuje między 50 a 100 zł, samo badanie, jest jeszcze wizyta, wiadomo. Wiem też, że dla wielu osób te 50 zł to jest duży wydatek i to jest kwestia decydowania, czy kupię to, czy to. Tak. Natomiast myślę, jestem przekonana, że słucha nas też sporo osób, które mogą sobie pozwolić na taki wydatek, a nie robią tego, bo na przykład nic mi nie jest, bo nie wiem tam, co ja będę chodzić.
Za rok.
Tak,
ten,
dokładnie.
Ten przede wszystkim ten przemilczę.
Tak, tak. No, więc są też różne programy. Jest też cała masa cytologii oferowanych zwykle w styczniu i w październiku, bo to są miesiące świadomości, przez różne prywatne ośrodki. Więc można też próbować upolować taką okazję. Więc absolutnie ani nie powiem, że jest mnóstwo możliwości, bierzmy, ani też nie powiem, że oj, to takie trudne. To jest wielowątkowe. Słucham bardzo różnych głosów i myślę, że każdy jest w unikatowej sytuacji w tej kwestii. Ale kto może, to niech idzie.
A teraz krótki przerywnik, ponieważ chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało podcastu Ciałość jest marka Deichmann. Czy u ciebie na Instagramie można właśnie znaleźć takie informacje też, jeżeli pojawiają się różne takie akcje i tak dalej? Czy ty też informujesz na ten temat u siebie?
Tak, staram się. Jestem też często ambasadorką rozdawania takich badań, więc staram się jak tylko mogę. Różne też opinie na ten temat dostaję, no bo często jest tak, że ktoś mi pisze, no tak, ale to te prywatne ośrodki, prywatne kliniki, one nie rozdają tych badań za darmo z dobrego serca, tylko jeżeli wynik będzie błędny, to jest już ich pacjentka, tak? Natomiast to nie podchodziłabym tak do tego, ponieważ całe leczenie onkologiczne w Polsce jest refundowane.
Tak, jest na NFZ przecież.
Tak, więc myślę, że no tak, u mnie na profilu Aga Szuścik da się znaleźć takie informacje jak najbardziej. I ja też zawsze, jeżeli ktoś mnie zapyta, to postaram się pomóc po prostu znaleźć coś takiego. No i jest też lista moja, wielka lista ginekologów.
Dobrze. Wielka lista ginekologów i ginekolożek. Na czym polega? Co można na niej, kogo można na niej znaleźć i dlaczego jest tak ważna? Bo po liście chciałabym ciebie zapytać właśnie o doświadczenia w gabinecie, o tym, jak stawiać granice, kiedy są one naruszane w naszym kierunku. Więc najpierw o liście, a potem pociągniemy dalej.
Więc lista powstała w taki sposób, że Z powodu tego, czym się zajmuję, wiele osób zaczęło do mnie pisać z pytaniem, czy mogę polecić lekarza, lekarkę od danej rzeczy. Endometrioza, mięśniaki, nowotwór i tak dalej. No i gdy to pytanie dotyczyło Krakowa, no to z racji tego, że już wtedy, te kilka lat temu współpracowałam z różnymi lekarzami, to tu, to tam i po prostu wiedziałam, jak działają i w czym się specjalizują, no to pozwalałam sobie polecać po prostu jak wiedziałam, jak ktoś mi powiedział, coś słyszałam i tak dalej. Natomiast zaczęły się pytania z tym, jak moja działalność zaczęła rosnąć, to zaczęły się pytania, czy mogę polecić kogoś w Gdyni, w Sanoku. Ja sobie myślałam, co w ogóle, przecież ja nie mam pojęcia, kto tam może przyjmować.
Nigdy tam nie
byłam. Tak. I pomyślałam sobie, że może powinnam coś takiego zrobić. W ogóle ja, nie wiem, czy powinnam się do tego przyznawać, ale jak to wymyśliłam, to myślałam, że ja to w ogóle wymyśliłam pierwsza na świecie i że po prostu jestem
geniuszką.
Tak, geniuszką, jakąś gwiazdą, która błyszczy na niebie. Później się okazało, że takie listy już gdzieś tam funkcjonują. Natomiast może nawet dobrze, że się o tym nie dowiedziałam, bo to sprawiło, że zaczęłam działać. I najpierw to funkcjonowało w taki sposób, że ludzie mi to zgłaszali przez naklejkę na stories i ja po prostu to zbierałam w Wordzie, przyporządkowywałam do miast, układałam alfabetycznie i wrzucałam na stories i zapisywałam jako wyróżnione stories. No i teraz opuszczając dużo, dużo historii, która może jest trochę nawet nudna, dziś wygląda sprawa tak, że na mojej stronie jest już ponad 1000 osób, jest 6 sekcji specjalnych, takich jak nowotwory, menopauza, endometrioza, niepłodność i tak dalej. Jest oznaczenie czy NFZ, czy prywatnie. Można sobie to filtrować miastami i tak dalej. Dostałam kilka propozycji współprac przy tej liście, natomiast bardzo mi zależy na tym i to na pewno tak będzie. Ta lista jest kompletnie niezależna, jest całkowicie wolna. To jest po prostu lista, ja nawet niespecjalnie lubię mówić o niej moja lista, no bo ja tam wpisałam swoje osoby, do których ja chodziłam, może ich było, nie wiem, 3 albo 4, a pozostałe 1000 ileś tam, chyba 1215 teraz jest, to po prostu są zgłaszane przez konkretne różne osoby.
Wasza lista, twoja i twoich obserwatorów.
Tak, oraz mojego męża Maćka, on w ogóle zbiera te wszystkie dane i to robi. I to, on się zna na ginekologach i ginekolożkach w Polsce o wiele lepiej niż ja, bo nawet jak pada jakieś nazwisko, no jest na liście, ale tam było jedno zastrzeżenie, ale myślę, że okej, więc on po prostu się orientuje doskonale w tym wszystkim. I tak to właśnie robimy. Ta lista ma taką cechę, która sprawi, że nigdy nie będzie doskonała. Mianowicie to są rzeczy, których nie da się do końca zmierzyć. O tyle wiadomo, że jeżeli jest mi zgłaszana jakaś sytuacja, którą uznaję za taką, która nie powinna się wydarzyć, no to wiadomo, że taka osoba z listy wylatuje. Natomiast są takie rzeczy, których nie da się kontrolować. Na przykład miałam już takim najbardziej znamiennym przykładem, była sytuacja, w której jedna dziewczyna zgłosiła lekarza i napisała, że to jest najlepszy lekarz, jakiego ona miała i opisała swoją drogę diagnozy, tam chyba endometriozy, już nie pamiętam, i napisała, że to była cudowna chwila, bo on jak jej to tłumaczył i ona była taka zestresowana, to złapał ją za rękę i to był dla niej taki super ludzki gest i ona była zachwycona i po prostu poczuła, jak całe to napięcie z niej schodzi. I odnośnie tego samego lekarza dostałam kilka dni później, to jest wręcz nieprawdopodobne, dostałam wiadomość od innej osoby, że jak dowiadywała się też chyba o nowotworze czy o czymś i zaczęła się cała trząść, to lekarz on ją złapał za rękę i ona napisała, że to jest tak skandaliczne przekroczenie granicy, że on jej dotknął, że ona zobaczyła go na liście i że proszę go natychmiast usunąć, bo jak można złapać za rękę pacjentkę. I żadnej z tych osób nie można odmówić tego, że ma rację, tylko tak, że każda z tych osób ma swoją rację. I zresztą, jak ja rozmawiam z lekarzami i szkolę ich i mówię, proszę na początku podawać rękę, to czasem się zdarza, że jakiś lekarz mówi, ja się czuję bardzo niekomfortowo, jak podaję komuś rękę, nie chcę tego robić. I to też są jego granice.
No tak.
Więc ta lista nigdy nie będzie doskonała, bo
Każdy z nas ma inne po prostu granice, inne potrzeby też, jakby nie patrzeć.
Tak, i jeszcze my z Maćkiem to robimy we dwoje, więc jak czytam, akurat bardzo, bardzo rzadko się zdarzają, ale jak czytam takie wiadomości typu proszę dodać lekarzy z Tczewa, a ja sobie myślę, ale jak mam ich dodać, w ogóle to tak nie działa, ale idzie to wszystko super dobrze i mam bardzo dużo motywacji, ponieważ przynajmniej 3 razy w tygodniu dostaję wiadomość, dziękuję, byłam u kogoś z listy i wreszcie mam, wreszcie wiem, wreszcie się zaczęło, wreszcie zostałam potraktowana tak i tak, więc warto.
No nie, totalnie. I to jest w ogóle niesamowita praca, którą robicie razem z Maćkiem, twoim mężem. Także bardzo my wam dziękujemy. A też tak nawiązując właśnie do tego, co przed chwilą powiedziałaś na temat tych granic. Co jeżeli poczujemy, że nasza granica została przekroczona, kiedy jesteśmy w gabinecie, bo historie są przeróżne, tak? Bardzo często słuchamy, ja czytałam też historie od moich obserwatorek na temat na przykład sugerowania, że trzeba już zajść w ciążę. Mm-hmm.
Ostatni dzwonek.
Że to już jest ostatni dzwonek. Albo na przykład jak powie się, że nie planuje się dzieci, że nie chce się być mamą, to też są oczywiście różnego rodzaju komentarze na ten temat, że jeszcze się zmieni i tak dalej. To jest jakby taka sfera światopoglądowa, jest też ta sfera, o której przed chwilą powiedziałaś, tak? Jakby cielesna. Załóżmy, że lekarz przekracza naszą granicę. W jaki sposób zareagować? Jak powiedzieć, postawić tą granicę?
Myślę, że rozróżniłabym tutaj kilka poziomów tego, o co może chodzić. Natomiast skomasuję to w dwie opcje, tak jakby w dwa zakresy. Pierwszy zakres to jest ten zakres, w którym czujemy dyskomfort, ale nie stało się nic, co sprawiłoby, że ktokolwiek nas skrzywdził, zranił lub próbował. Nie wiem, czy dobrze dobieram słowa, wiesz, to są takie tematy, że naprawdę bardzo tutaj staram się stąpać uważnie. Natomiast chodzi o to, że w tym pierwszym przypadku mam na myśli takie sytuacje, że ktoś coś powiedział i myślisz sobie, oj, to nie było najlepsze, co ta osoba zrobiła, ale nie sprawia to, że chcę tę osobę przekreślać. Czyli to są sytuacje, ja na przykład ostatnio byłam u dermatolożki i chciałam pokazać jej jedną zmianę i pokazałam, a ona zareagowała tak, ojej. I tak sobie pomyślałam, to nie sprawia, że nie przyjdę do pani więcej, ale nie wolno tak reagować. Więc w takiej sytuacji możemy po prostu zakomunikować, jak się poczułyśmy i jeżeli chcemy, możemy zaproponować, jakby to mogło, jeżeli mamy pomysł. Na pewno fajna jest wtedy komunikacja. Czyli możemy na przykład powiedzieć, nie poczułam się dobrze, jak pan to zrobił, powiedział, albo wolałabym, żeby takie coś nie miało miejsca, proszę tak nie mówić do pacjentek, bo mogą poczuć się tak i tak. To niedobrze, że ktoś wszedł do gabinetu, gdy rozmawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że już to, jak ta komunikacja, ta rozmowa dalej się potoczy, od tego będzie zależało, co się dzieje dalej. Bo jeżeli ten lekarz powie coś w stylu, ojej, nie pomyślałem o tym, dziękuję pani bardzo, no to chyba dałabym szansę. I tutaj od razu przychodzi mi do głowy przykład takiej sytuacji, gdy kiedyś szkoliłam studentów medycyny i był tam też wykładowca i to z takim bardzo długim stażem, ginekolog-onkolog. I ja tam mówiłam, że kategorycznie nie wolno mówić o diagnozach wieczorem albo w piątek po południu, bo nie da się nic zrobić i to jest zabranie komuś spokojnego życia. I ten lekarz, ogromnie go podziwiam za to, że to zrobił, on na koniec, jak już skończyłam wszystko, wyszedł, wziął mikrofon i powiedział, że on się chciał przyznać przed nami wszystkimi, że on tak właśnie robił, ale chciał powiedzieć dlaczego. Ponieważ jemu się wydawało, że jak on ma w ręce wynik i tak jakby wie, co komu jest, to że on jest winien tej osobie, że to by było nie w porządku wobec pacjentki wiedzieć, że ona ma złą cytologię już w piątek, a ją poinformować dopiero w poniedziałek. Rozumiem też jego perspektywę. Więc to są sytuacje do dogadania. Natomiast jest jeszcze druga opcja, czyli opcja przekroczenia granic takiego, rzeczy, które naprawdę nie powinny się wydarzyć i nie przychodzi do głowy żadne tłumaczenie takiej sytuacji, a nawet jak przychodzi, to nie ma zastosowania. No i wtedy co możemy zrobić? No pierwsze co, to możemy się sprzeciwić, czyli powiedzieć nie, proszę przestać. Możemy powiedzieć po prostu, co myślimy wtedy i tyle. Możemy w każdej chwili zawsze przerwać wizytę. Nie musimy czekać do żadnego momentu. W każdej chwili możemy się ubrać i po prostu wyjść. To jest nasze prawo zawsze. A dodatkowo możemy później coś z tym zrobić. Czyli po pierwsze możemy zgłosić to w tej placówce. Jeżeli oczywiście jest to gabinet, w którym przyjmuje tylko ta osoba, no to nie mamy gdzie tego zgłosić, ale możemy to zgłosić rzecznikowi, rzeczniczce takiej placówki, dyrekcji, administracji. Możemy pójść po prostu do kogokolwiek. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że możemy to zgłosić do rzecznika praw pacjenta. Właśnie. To jest bardzo ważna rzecz. To można zrobić zawsze i to na to zawsze są odpowiedzi. A trzecia rzecz, możemy jeszcze dodatkowo opisać to w internecie. Natomiast bardzo przestrzegam przed opisywaniem w internecie sytuacji takich jak jest to skandal, jest to najgorszy lekarz, ponieważ jak mówił mi diagnozę, złapał mnie za rękę, czyli to, co mówiłam wcześniej. No bo to nie jest sytuacja, w której warto, no to jest po prostu taka, co kto lubi, o w ten sposób. Ale jeżeli coś grozi innym pacjentkom, to wręcz nawołuje do tego, żeby o tym mówić, bo to jest ratowanie innych osób. Natomiast myślę, że ta odpowiedź nie może być kompletna, jeżeli nie powiem, że jeżeli nie zrobisz nic, to jest okej. Okay. To znaczy nie zrobiłaś nic złego.
Tak.
Bo i to się zdarza bardzo często z powodu charakterystyki tej sytuacji. No bo jesteśmy nagie, półnagie. Zawierzamy komuś swoje zdrowie. To są sytuacje, wstydzimy się często, boimy się. To są sytuacje, w których bardzo trudno jest się na coś zebrać. Więc mówię to, bo dostaję czasem takie wiadomości, które kończą się: a ja nic z tym nie zrobiłam. To nie znaczy, że zrobiłaś coś źle.
Masz pełne prawo po prostu nie mieć przestrzeni na to, żeby zareagować w danym momencie.
Dokładnie tak.
Czy lekarz powinien mi mówić w wieku 28 lat, że najwyższy czas, żeby zachodzić w ciążę?
Ja to, co mówiłaś właśnie o tym ostatnim dzwonku, o tym najwyższym czasie, to ja tego tak nie cierpię i ja też lekarzy uczę tego, że w ogóle nie wolno w tej tematyce używać słowa jeszcze. Jeszcze nie rodziła. Jak to jeszcze? Co to znaczy, że to wszystko do tego prowadzi? Nasze plany prokreacyjne to jest nasza sprawa. Czasami lekarze przypisują ciąży pewne dobroczynne działania i rzeczywiście jest tak, że na przykład podczas ciąży nie ma miesiączek, więc nie ma objawów endometriozy. Więc no, tak jakby pod tym względem to działa. Natomiast po ciąży to nie jest tak, że ta endometrioza znika. Tak samo są pewne na przykład nowotwory ginekologiczne, w których ciąże niwelują ryzyko, a są takie, przy których rośnie. Więc zresztą no, to nie jest tak jakby nikt z powodu czynników ryzyka raka nie zmienia swoich planów prokreacyjnych w jedną lub w drugą stronę. Mówię prokreacyjnych, nie rodzicielskich, no bo można być rodzicem, oczywiście, nie będąc w ciąży. To tak mówię, jakby ktoś sobie pomyślał, że co tak nieczule, więc tak. Więc to nie jest, to jest jak najbardziej temat w gabinecie ginekologicznym. To znaczy nie możemy się obrażać, gdy ktoś zapyta nas w gabinecie ginekologicznym, czy uprawiamy seks, czy jest tam penetracja, czy się zabezpieczamy, czy planujemy zostać, czy planujemy zajść w ciążę. To są pytania, które nie są wścibstwem.
Są tylko potrzebne przy badaniach diagnostycznych.
Dokładnie. Natomiast nie ma mowy, żeby nas namawiać na którąkolwiek z tych dróg.
Zawstydzać, bo ja na przykład raz poczułam się w taki sposób zawstydzona, kiedy właśnie usłyszałam, że już najwyższy czas. Ja powiedziałam, że w tym momencie jestem raczej na nie. I słyszałam, ale jak to?
Tak, no.
Jakbym była najgorszym człowiekiem na świecie.
To jest straszne, nie powinno się to w ogóle wydarzyć. No, są sytuacje, w których na przykład ciąża nie jest u kogoś wskazana. Mhm. Na przykład jest po kilku porodach i po prostu to ciało nie jest wystarczająco silne. No są też, są przeróżne sytuacje, natomiast w ogóle tak nie powinno być. Ja jak dostałam diagnozę, to usłyszałam od swojego lekarza, który jest najcudowniejszym w ogóle człowiekiem we wszechświecie, usłyszałam od niego zupełnie spokojnym tonem powiedziane, że jeżeli chciałabym zajść w ciążę, to muszę to zrobić teraz, a zaraz po porodzie tę macicę mi trzeba wyciąć. A ja mówię, panie doktorze, ale jak to? No mówił pan, że trzeba ją wyciąć jak najszybciej. A on mówi, tak, no ale gdyby pani bardzo chciała zajść w ciążę i pani by podjęła taką decyzję, że chce pani przesunąć tę operację o te 9 czy ile będzie trzeba miesięcy, no to jest pani ciało i pani decyzja. Mhm. Ja stamtąd wyszłam wtedy z taką myślą, bardzo niedojrzałą myślą, że jak ktokolwiek mógłby podjąć taką decyzję? Przecież to jest zdrowie, przecież to trzeba jak najszybciej tą macicę usunąć. Cóż za nierozsądne rozumowanie, że ja dziecko chcę. A później zaczęłam poznawać osoby, które zadecydowały w ten sposób i zaczęłam rozumieć, że to jest ich życie.
Ich ciało.
Tak.
Słuchaj, na koniec chciałabym cię zapytać o taki jakiś największy mit, żeby go rozwiać, raz na zawsze związany właśnie z naszym zdrowiem reprodukcyjnym, z chodzeniem właśnie do ginekologa, ginekolożki. Dla mnie, pamiętam, takim największym było właśnie to, że nie wolno podczas miesiączki iść do ginekologa. Tak jakby lekarz nigdy nie widział krwi, nie? To jest znowu ten taki element tego...
Nie da się zrobić na przykład cytologii, ale ogólnie to oczywiście, że można. To nie jest przeciwwskazanie.
A dla ciebie jaki był taki największy mit?
Ale mnie tutaj zabiłaś. Super pytanie.
Na koniec.
Tak. Myślę, że... Mogę kilka?
Możesz, tylko szybko.
To, że rak jest bezwzględnym wyrokiem, to jest pierwsza sprawa. To, że tampon trzeba wyjmować do siekania.
Okej.
Okay. Tak. Znaczy, niektóre osoby mają taki stan anatomiczny lub zdrowotny, że to jest inna historia, ale nie trzeba. Myślę, jakie są jeszcze takie mity? Myślę, że takich mitów jest całkiem wiele, to, że rak to bezwzględny wyrok i tak dalej, ale to, co jest koronną sprawą, to to, że codzienne noszenie wkładek jest świetnym pomysłem. Otóż ja wiem, że rozdaje się w szkołach małym dziewczynkom wkładki z firm, mówiąc, że to jest higieniczne. Ja wiem, że tak się wydaje, natomiast to działa w taki sposób, że wkładka sprawia, że tej wydzieliny jest coraz więcej i więcej i więcej i więcej, aż możemy dojść do infekcji.
Zamknięte koło.
Dokładnie zamknięte koło, ponieważ nie dość, że coś dotyka naszego sromu, przez co pochwa wydziela więcej wydzieliny, nie dość, że jest cieplej, jest mniej przewiewnie, mnożą się bakterie, grzyby, to jeszcze ta wkładka jeździ po naszej wulwie, będąc super autostradą dla bakterii kałowych, to wcale nie wysycha, bo to tam się wiąże, ale to tam cały czas jest. I wiem, że proces wychodzenia z wkładek jest trudny, ale błagam, nie nośmy tych wkładek, nie dawajmy się nabrać na to, że one są higieniczne, że one są dobre, że to jest pomoc. Nie, mamy po prostu majtki, świeże majtki, które wieczorem, jak dajemy do prania, to jest tam taki mały przecineczek, który albo trochę większy czasami, ale zwykle mały, który jest znakiem, że nasza wagina się oczyszcza.
I działa. I to jest działa. Piękne. To jest piękne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Trzymamy kciuki. Ja trzymam kciuki bardzo mocno za ciebie, przede wszystkim za twoją działalność edukacyjną, bo jest absolutnie wspaniała i będziemy linkować tutaj do twoich kanałów i dziewczyny naprawdę polecam. Od razu też chciałam wam zadać pytanie, kiedy ostatnio się badałyście profilaktycznie. Zero presji. To jest jedyny raz, kiedy użyję w stosunku do was i do nas słowa powinnaś. Bardzo dziękuję i też trzymam kciuki za twoje zdrowie, żeby cały czas zostało tak, jak jest teraz, bo no jest super, nie?
Tak, bardzo, bardzo ci dziękuję, bardzo wam dziękuję. I bądźmy zdrowe, zdrowi i kochajmy nasze ciała. Dokładnie. Bardzo dziękuję.
I też z tego miejsca przypominam, że partnerem serii Więcej niż ciało jest marka Deichmann, a środki pozyskane w ten sposób będą współtworzyć różne wspaniałe projekty Fundacji Ciałość.
Trzymam kciuki.